Turystyka jest niezwykle dynamiczną branżą, bo między innymi zmieniają się oczekiwania turystów i produkty turystyczne. Przewodnicy turystyczni muszą za tym wszystkim nadążyć i ciągle się doskonalić. Czy przewodnik turystyczny to zawód, czy wciąż jeszcze pasja? Postaramy się odpowiedzieć w Ekosferze na to pytanie do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam. A dziś w studiu są goście z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, Katarzyna Pierwienis, Izabela Czajkowska i Andrzej Tarasewicz. Wy obchodzicie kolejny jubileusz już. Który jubileusz?
20 lat ma nasz klub przewodników turystycznych. W porównaniu myślę, że z innymi kołami czy klubami w całej Polsce to może nie jest aż tak dużo. Na przykład Białowieża też obchodziła w zeszłym tygodniu 60-lecie.
No to trochę więcej.
Tak, ale dla nas to jest bardzo ważny jubileusz, bo nasza ekipa jest bardzo młoda, trzymamy się razem i robimy bardzo dużo fajnych rzeczy.
W okresie po II wojnie światowej od 1950 roku do momentu przemian ustrojowych szkolenie przewodników i sprawy przewodnictwa były w gestii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i to było jedyne towarzystwo wtedy. Jak to było kiedyś, a jak wygląda to PTTK? No bo ciągle jest to PTTK. Jak to wygląda dziś? Czy dużo zmieniliście jako nowe pokolenie?
Jest w Polsce taki ciągle osąd nas, że PTTK to są leśne dziadki. I w części oddziałów się może to zgadzać, bo jeszcze tam funkcjonuje stara kadra, także przewodnicka. Ale myślę, że my w Białymstoku z powodzeniem zmieniamy ten wizerunek. Struktury pozostały takie same w takim sensie, że PTTK dzieli się na oddziały, a w oddziałach są różne kluby. Kluby zainteresowań, powiedzmy. Czy klub rowerowy, czy turystyki pieszej, czy właśnie kluby przewodników. One nie mają osobowości prawnej. To oddział PTTK jest tym nadrzędnym, więc to jeśli chodzi o struktury.
No jest jeszcze to starsze pokolenie przewodników także, co nie oznacza wcale, że to jest gorsze pokolenie, prawda?
Absolutnie. Myślę, że my bardzo staramy się nawiązywać do tradycji PTTK. To są rzeczywiście przepiękne tradycje. Tak naprawdę po wojnie, kiedy PTTK działało prężnie, to był duży zaszczyt, żeby tam działać. Mnóstwo ludzi kultury, mnóstwo ważnych postaci dla naszego regionu było członkami PTTK i my z tej tradycji ciągle czerpiemy, a nasi starsi koledzy to są nasi mentorzy, to są nasi mistrzowie i...
To są ludzie z ogromną wiedzą, prawda?
Tak, i z fantastycznym warsztatem. Także ciągle korzystamy z ich doświadczeń.
Czy to, że macie w nazwie PTTK, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, czy to daje wam pewne ułatwienia dzisiaj na rynku? No, że to jest jednak z tradycjami towarzystwa?
No ja myślę, że tak, że jeśli ktoś, jakaś grupa nie ma przewodnika i nie wie, gdzie go znaleźć, to pierwszym adresem jest jednak telefon do PTTK-u miejscowego, żeby tego przewodnika znaleźć. Z drugiej strony też czasami nam przeszkadza. Myślę o tym, że przewodnik w dzisiejszych czasach no, musi też podążać za tym, co się zmienia i między innymi zmieniać sposób przekazu. Przechodzić od takiego wykładu typowego czy monologu do form bardziej przyjaznych turyście.
No właśnie, jak się zmieniło to PTTK? To już teraz wracamy do mojego pytania z początku. Przede wszystkim forma przekazu, czyli nie ma już takiego wykładu, że przewodnik zbiera grupę, stoi i mówi.
Ja myślę, że to wszystko się zmienia w różnych dziedzinach życia w Polsce. Ja jestem nauczycielką i też w szkole już dzisiaj nikt nie stoi za katedrą i nie mówi. I otwieramy się na nowe technologie, otwieramy się na nowe sposoby przekazu i tak jest również w przewodnictwie turystycznym.
Nawet przebieracie się w stroje podczas waszych przewodnictwich.
Kasia jest fantastyczną Izabelą Branicką.
Przebieracie się w stroje, macie ze sobą często też zdjęcia, czyli są takie dodatkowe elementy, które trochę podnoszą jakby wartość tego całego oprowadzania.
Czasy mamy takie, jakie mamy, więc też ten widz, czy turysta, który przyjeżdża do Białegostoku, oczekuje też troszeczkę innego przekazu właśnie, żeby był to wielowątkowy tak naprawdę przekaz. Więc pomagają nam w tym przede wszystkim przebieranki, stroje, fotografie archiwalne, które ułatwiają wyobrażenie sobie miejsc, których no, niestety nie ma, że tak powiem, fizycznie w przestrzeni miasta, ale przewodnik dzisiaj to też osoba, która już się chyba coraz częściej pojawia z zestawem głośnomówiącym, który ułatwia po prostu pracę z grupą, bądź nawet zestawem bezprzewodowym, czyli już technika z najwyższej półki. Chodzi też o to, żeby ten przekaz właśnie był taki wielowątkowy, nie tylko sucha opowieść, ale też i coś, co oddziałuje na wzrok, ale też na uszy, więc puszczamy na przykład muzykę z danego okresu. No i tutaj świetnie się sprawdzają wszędobylskie bezprzewodowe głośniki Bluetooth, co też nie ukrywam, przy grupach młodzieżowych robi wrażenie, że przewodnik o to wyciągnął smartfona i coś też będzie z tego twarzał.
Czyli trochę musicie być aktorami też.
O, zdecydowanie. Tak.
Zdecydowanie tak. Zresztą oddział białostocki jest chyba jednym z tych oddziałów w ogóle w Polsce, który prężnie w tej materii działa, w materii takich spacerów fabularyzowanych, gdzie przewodnik jest tak naprawdę aktorem i opowiada o scenach w liczbie pierwszej, jakby był właśnie świadkiem tych wydarzeń.
Na przykład spacery z barokowymi właścicielami miasta, tak, z Izabelą Branicką i jej bratem Stanisławem Augustem Poniatowskim z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy też listopadowe spacery z marszałkiem.
I też bardzo dbamy o to, żeby to rzeczywiście oddawało realia historyczne. Także kiedy Kasia była Izabelą Branicką, to mieliśmy strój włącznie z bielizną i gorsetem z epoki. I jeżeli pokazujemy to dzieciakom, to po prostu jesteśmy naprawdę nie przebrani, ale wcielamy się w te postaci.
Ciężko było
nosić gorset
i jeszcze oprowadzać grupę i zachęcać, żeby grupa szła.
Nie, było w porządku akurat. No tym się chwalimy, dlatego że uszyła ten strój dla nas specjalnie dziewczyna, która zajmuje się rekonstrukcją historyczną i szyciem strojów rzeczywiście z epoki, także tutaj nawet o strojach mogliśmy opowiadać dzieciom, jakie suknie te kobiety nosiły, co tam było pod spodem też.
Aha, czyli macie strój na wyposażeniu regionalnego oddziału PTTK, myślałam, że może wypożyczyliście.
Część wypożyczamy, a część mamy już swoich, kompletujemy naszą kolekcję, jest też marszałek, jest oczywiście Ludwik Zamenhof, jest Stanisław August Poniatowski, mamy peruki, mamy odpowiednie nakrycia głowy.
Niki, sztuczne, czyli wąsy, także możemy się przebrać.
Czyli to przewodnik staje się takim aktorem. Jak właśnie turyści reagują? Są zdziwieni?
To szczerze mówiąc, częściej robimy dla mieszkańców Białegostoku. Po prostu to są takie spacery historyczne, na które zapraszamy mieszkańców miasta. A turyści, no, są zachwyceni najczęściej.
Tak, tak. Przy okazji warsztatów właśnie z Izabelą Branicką mieliśmy przypadkowych widzów, turystów z Kośnookich, to wiem, skąd oni byli, to
tak,
obfotografowali nas wielokrotnie jako taką atrakcję miejską.
Ilu członków ma PTTK w Polsce?
Około 70 tysięcy skupionych w około 600 oddziałach. Niektóre z tych oddziałów mają też koła przewodnickie, a niektóre nie. Niektóre z nich prowadzą działalność gospodarczą, niektóre też działają tylko społecznie, mają swoje imprezy takie statutowe.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co może działać dzisiaj oprócz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dziś w Ekosferze rozmawiamy o Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, w zasadzie regionalnym oddziale. Są goście z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, Katarzyna Pierwienic, Izabela Czajkowska i Andrzej Tarasewicz. Czy wszyscy przewodnicy w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym są licencjonowani? Czy to jest taka zasada, czy niekoniecznie?
PTTK są.
Przewodnicy PTTK mają uprawnienia obecnie dawne, państwowe bądź PTTK-owskie. Dlaczego jest takie rozróżnienie? Ponieważ od 2014 roku zawód przewodnika jest zderegulowany, co oznacza w praktyce, że każdy z ulicy mógłby zostać przewodnikiem, iść i oprowadzać grupę. No na szczęście nie każdy to robi, z korzyścią pewnie dla turystów. W każdym razie formalnie rzecz ujmując, już nie ma egzaminów państwowych na przewodnika, a PTTK jako organizacja zajmująca się od wielu, wielu lat szkoleniem przewodników prowadzi kursy i nadaje swoje uprawnienia. Także wszystkie oddziały PTTK w Polsce, które robią szkolenia przewodnickie, robią je według tych samych schematów, dbając o taki sam poziom jakości pracy tego przewodnika, czy pracy, przygotowania do pracy tego przewodnika i nadają licencje, uprawnienia PTTK-owskie.
Czy oprócz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest coś w Polsce o podobnym profilu? Nie chodzi o biura podróży, tylko chodzi o jakieś inne stowarzyszenie, które robi podobne rzeczy jak wy, no ale jest młodsze. Co
tak
jest dla was
dużego
konkurencją?
Nic.
To dobrze żyć w takim świecie, gdzie nie ma konkurencji.
Pewnie takie stowarzyszenia na pewno się znajdą, bo teraz jest jakby, ja jestem przekonany,
wolny
że...
Wolny rynek.
Przy czym PTTK jest stowarzyszeniem z najdłuższą tradycją. społeczne, ale też na większą skalę takie przedsięwzięcia różne społeczne organizuje. Bo zarząd główny, który mieści się w Warszawie, też organizuje akcje takie ogólnopolskie. Także jeżeli chodzi o, tak, że tak powiem, o rozmach takich akcji, to myślę, że PTTK jest w czołówce.
Mamy mnóstwo organizacji, towarzyszeń, które zajmują się pewnymi dziedzinami, którymi my się teraz zajmujemy, ale nie ma takiej drugiej organizacji, która zbierałaby to wszystko w jedną całość, tak jak my. Także bardzo często współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami regionalnymi, które promują turystykę, zajmują się turystyką. Natomiast my jesteśmy taką organizacją, która ma to działanie w bardzo wielu różnych aspektach. I to rzeczywiście działania, które podejmuję od lat, mam olbrzymie doświadczenie.
Czyli praktycznie jesteście bezkonkurencyjni z tego względu, że to są lata doświadczeń, wyrabiania sobie marki. W każdym mieście praktycznie są oddziały PTTK?
Praktycznie tak. Ja myślę, że nas, co nas jeszcze odróżnia od innych stowarzyszeń czy federacji przewodników i pilotów, to jest ta misja, że my jednak coś chcemy zazwyczaj dać więcej. W takim sensie no ja nie deprymuję innych organizacji, kiedyś. Ale część z nich to są po prostu stowarzyszenia przewodników, którzy w ten sposób łatwiej znajdują się na rynku i znajdują zbyt na swoje usługi. My oczywiście dla nas to też jest ważne, żeby usługę przewodniczką sprzedać, ale wydaje mi się, że my mamy o tyle więcej, że mamy taką misję, oprócz tego, żeby zarobić na przewodnictwie, to też przyczynić się, jakoś przyłożyć do promocji tego regionu. Krajoznawczej tego regionu naszego, małej
no
ojczyzny.
No właśnie, to powiedzmy trochę o tej misji, ale jeszcze zanim powiemy o tej misji, to powiedzmy, ilu członków liczy Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku?
Około 600 osób.
Które są członkami Regionalnego Oddziału.
Tak.
Macie koła?
Tak, mamy koła turystyki pieszej, koło turystyki rowerowej, koło senior, mamy nawet dwa koła działalności podwodnej, płetwonurków, no i oczywiście klub przewodników, który jest w zasadzie drugim największym naszym kołem w regionalnym oddziale.
Białostocki
tak.
Klub Przewodników Turystycznych liczy sobie około 130 członków. Oczywiście o różnym stopniu aktywności, bo niektórzy są tylko po prostu członkami, a natomiast część jest takimi aktywnymi przewodnikami, którzy w tym sezonie turystycznym faktycznie trudnią się oprowadzaniem turystów. Tak jak Kasia wcześniej wspomniała, przewodnik turystyczny PTTK-owski to jest ktoś, kto po pierwsze ukończył kurs, który trwa pół roku. W skład takiego kursu wchodzą też takie zajęcia stacjonarne, ale przede wszystkim coś, co jest bardzo ważne, wycieczki po terenie, żeby ten przewodnik faktycznie zobaczył te miejsca, o których będzie opowiadał, do których będzie zabierał turystów. No i przewodnicy PTTK, czy z licencją PTTK, to osoby, które tak naprawdę dbają ciągle o poszerzanie swojego warsztatu i swojej wiedzy, dlatego też regularnie organizujemy w tym okresie takim jesienno-zimowym, kiedy ten ruch jest znacznie spokojniejszy, Akademię Przewodnicką, gdzie po prostu doszkalamy się w tematach, które nas interesują, czy tematach, które po części może też wymusza rynek, bo jest na takie tematy zapotrzebowanie. Także przewodnik PTTK to ktoś, kto ciągle ma w głowie, żeby nie pozostać w tyle.
I to najczęściej jest pasjonat historii, regionu. Także kiedy się chodzi w mieście na jakieś wernisaże, albo na promocję książek, albo na spotkania ze znawcami regionu, to duża część publiczności to najczęściej my.
Ilu przewodników macie w regionalnym oddziale?
Około 130.
Około 600 członków, około 130 przewodników. No to właśnie za chwilę porozmawiamy o tej waszej misji, co wchodzi w skład tej misji, czym się różni PTTK od innych towarzystw, które być może mają podobną działalność. Dziś w Ekosferze rozmawiamy o Regionalnym Oddziale PTTK w Białymstoku. Klub Przewodników Turystycznych przy Regionalnym Oddziale obchodzi 20-lecie. A gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Katarzyna Pierwienic, Izabela Czajkowska i Andrzej Tarasewicz z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku. No i właśnie mówiliśmy o tym, że Regionalny Oddział PTTK nie tylko zarabia, no bo takie są czasy, że też na siebie trzeba zarobić, także ma pewną misję do spełnienia i tę misję realizuje. To jest misja skierowana do turystów i do mieszkańców. No właśnie, co wchodzi w skład tej waszej misji, to co robicie dla ludzi? Na pewno to, co wszyscy znamy od lat, organizowane jest Lato z Zabytkami. To są darmowe spacery po mieście, tak? Powiedzcie coś więcej na ten temat.
Zanim o Lecie z Zabytkami, to ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli by zajrzeć do statutu PTTK, to my naprawdę mamy ogromne pole działalności i bardzo dużo różnych celów. Propagowanie od promocji krajoznawstwa, propagowania informacji o własnym regionie poprzez promocję takich wartości narodowych i ochronę dóbr kultury i tradycji i tak dalej. Także mnóstwo rzeczy, w których możemy swoją misję spełniać. A jeśli chodzi o Lato z Zabytkami?
Lato z Zabytkami bodajże w tym roku odbywało się po raz 8. Także już jest to taka inicjatywa z tradycją. Jest to seria spacerów dla mieszkańców o różnej tematyce. Te tematy są przede wszystkim zgłaszane przez samych przewodników, bo wiadomo, że osoba, która się w czymś pasjonuje, jest też najlepszą osobą, która takie treści może przekazać. I te spacery średnio chyba co 2 tygodnie w okresie tym wakacyjnym się odbywają. Jest oczywiście ustalone miejsce zbiórki, podany temat, mieszkańcy przychodzą, no i mogą posłuchać tak naprawdę historii przede wszystkim naszego miasta, bo są to spacery w przestrzeni Białegostoku, ale jak pokazuje praktyka, często jest to historia, która nie jest do końca znana, więc tych uczestników spacerów Lata z Zabytkami co roku nam przybywa. Pokazuje to, że czasami się przechodzi obok miejsc na co dzień, a tu się później podczas takiego spaceru ludzie przekonują, że są to miejsca z bogatą historią.
Co jeszcze oprócz Lata z Zabytkami w ramach tej waszej misji?
Jeszcze może wspomnę troszkę o Lecie z Zabytkami, bo ty powiedziałeś o historii miasta, ale to nie tylko historia oczywiście. Mamy dużo tematów przyrodniczych, pokazujemy Białystok od tej strony. Mówimy też o postaciach ważnych w Białymstoku, o wybitnych osobach, które tutaj mieszkały albo które tutaj po prostu bywały przez chwilę. Mówimy też o sztuce tak naprawdę. Pokazujemy, że w Białymstoku jest sporo ciekawych obiektów architektonicznych. Także też tak wielowątkowo mówimy o przeszłości miasta i teraźniejszości, bo to też się pojawia. Podejmujemy właśnie działania edukacyjne. To też jest element naszej misji. Bardzo staramy się zarażać naszą miłością do regionu, do historii regionu, do przyrody regionu. Także zapraszamy dzieciaki na zajęcia edukacyjne. Mamy mnóstwo takich propozycji. Zapraszamy też nauczycieli. Staramy się pokazywać nauczycielom, że warto wychodzić z lekcji w przestrzeń miasta, że warto zabierać dzieci do centrum i mówić o historii w miejscach, które tę historię rzeczywiście pamiętają, że warto zabierać dzieci do lasu i tam prowadzić zajęcia. To się też bardzo mocno pokrywa z współczesnymi tendencjami w edukacji i dołączamy się do tego rękoma i nogami. Jesteśmy przekonani, że chodząc, spacerując, odczuwając, dotykając, wąchając, dzieciaki szybciej i lepiej się uczą. No i rzeczywiście zaczynają dostrzegać to, co my, to, że żyjemy w fantastycznym miejscu.
I jakie jeszcze akcje? Mówiliście o Izabeli Branickiej.
To, no to też właśnie w ramach,
to było w ramach Lata z Zabytka, w ramach warsztatów.
W ramach warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Ale też w tym sezonie, poza sezonem, czyli jesień, zima, oferujemy takie spacery jak Odkryj Białystok z przewodnikiem. To są generalnie raz w miesiącu spacer zaproponowany przez danego przewodnika, który no, ma też w jakiś sposób zapewnić spędzanie wolnego czasu poza tym wysokim sezonem turystycznym mieszkańcom miasta.
No a to, na czym zarabiacie? Bo nawet jeżeli na czymś zarabiacie, to są to rzeczywiście kwoty bardzo konkurencyjne, bo to są drobne kwoty, które się płaci czasami za nawet takie spacery, te, które robicie płatne, albo na przykład wyjazdy, które organizujecie. Co jeszcze oprócz tego PTTK, co można byłoby nazwać trochę misją?
No taki spacer Odkryj Białystok za piątaka.
Za 5 zł.
Tak, do kapelusza. Taka cegiełka właściwie.
No tak, no.
Dużo to jest symboliczne.
Tak.
Przejazdy ogórkiem, z tego co pamiętam, jeszcze z waszych akcji.
My staramy się też pisać projekty, pozyskiwać środki z różnych źródeł. Bardzo wielkim wsparciem jest dla nas Urząd Miasta i on generalnie wspiera nas w prowadzeniu tych warsztatów na przykład. Piszemy projekty, angażujemy się w to. I dzięki temu też możemy podejmować pewne działania, chociażby szyć te stroje, bo to jest tak naprawdę dosyć droga sprawa. Ja jeszcze może o tych zajęciach edukacyjnych. Chodziło nam też tutaj o to, by zapraszać białostoczan do takiego alternatywnego spędzania wielkich rocznic historycznych. Także taki największy spacer, na który przyszło około 200 osób, na 2 tury, to był spacer właśnie 3 maja w Białymstoku. I to pokazuje, że mieszkańcy miasta bardzo chcą brać udział w takich wydarzeniach.
Szczególnie rodzinnie.
Tak, bo myśmy też postawili na to, żeby zapraszać rodziny z dziećmi. Nie ma takiej oferty, która pozwoliłaby razem wspólnie spędzać czas, tak by to było atrakcyjne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jeśli chodzi o zajęcia dla uczniów, to po prostu też przy tych rocznicach staramy się po prostu robić takie po prostu lekcje w terenie, na które można się zapisywać i przychodzić ze szkoły.
Na czym w takim razie zarabiacie? No bo pieniądze ze składek członkowskich nie wystarczą na wiele rzeczy, które robicie, tak jak mówicie, czy stroje i tak dalej. No to jednak na czymś w dzisiejszym świecie trzeba zarabiać. Musieliście się trochę skomercjalizować. No to właśnie na czym?
No Regionalny Oddział Petetyka w Białymstoku po prostu jest organizatorem turystyki. Organizuje autorskie wycieczki, przede wszystkim związane z regionem, promujące region, bo oprócz tego, że chcemy sprzedawać te wycieczki, to też chcemy naszą misję urzeczywistniać w nich, więc jeździmy po regionie, ale też oferujemy wycieczki po Polsce i za granicę. Ostatnio bardzo modna jest Białoruś. Także te pieniądze pozyskane na sprzedaży wycieczek możemy częściowo spożytkować na jakieś statutowe imprezy, nieodpłatne czy też za przysłowiowe 10 zł.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, teraz piosenka. Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Katarzyna Pierwienic, Izabela Czajkowska i Andrzej Tarasewicz z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, a rozmawiamy właśnie o Regionalnym Oddziale PTTK, o zawodzie przewodnika. Jakiś czas temu, w 2014 roku, nastąpiła deregulacja zawodu przewodnika, czyli każdy mógł zostać przewodnikiem. Ta regulacja była dla was czymś dobrym czy czymś złym?
Z jednej strony dobrym, w takim sensie, że my przewodnicy, którzy już te licencje, te egzaminy państwowe posiadają, no to my już je mamy dożywotnio. Oczywiście musimy się szkolić i tak dalej. Mamy jakiś papier, natomiast ci nowi przewodnicy, którzy teraz by się chcieli szkolić, już państwowych egzaminów nie zdają. Ale właśnie dlatego PTTK, jako organizacja tradycyjnie zajmująca się przewodnictwem, szybciutko tu wkroczyła, żeby robić swoje licencje czy swoje uprawnienia nadawać nowym przewodnikom, żeby dbać o jakość ich pracy. Na pewno otworzyło to rynek dla osób, które na przykład specjalizują się tylko w jakimś małym obszarze. Na przykład zna się tylko na województwie dawnym białostockim i tylko tam oprowadza. A żeby zdać egzamin państwowy, musiałby się znać na całym województwie podlaskim. A on oprowadza tylko na swoim kawałku. Ma do tego pełne prawo.
W zawodzie przewodnika turystycznego można wyodrębnić tak zwane specjalizacje. Bo może być przewodnik miejski, czyli który oprowadza po mieście. Przewodnik terenowy, który po danym regionie,
po województwie.
Przewodnik górski, no nie u nas chyba raczej. Czy na przykład macie przewodników górskich wśród swoich
członków Białymstoku?
Nie, wydaje mi się, że nie mamy żadnego. Przodowników turystyki górskiej to i owszem, ale przewodników górskich nie. Natomiast tylko właśnie przewodnicy górscy obecnie podlegają regulacji. Jest zawód regulowany, czyli muszą zdawać egzamin państwowy, no bo wiąże się to z dużym jednak,
z dużą
odpowiedzialnością za
turystów. A przewodnik parkowy jest coś takiego?
Tak, na Podlasiu to jest szczególnie ważne, bo mamy 4 wielkie parki narodowe i niektóre z nich oczekują specjalnej licencji dla przewodników. Narwiański? Nie, ale Biebrzański i oczywiście Białowieski.
Czy to oznacza, że wy jako przewodnicy Regionalnego Oddziału PTTK nie możecie po tych parkach oprowadzać?
Niestety tak. Nie możemy.
Niestety, to znaczy, że żal.
A może stety, bo to też...
Niestety. Medal ma dwie strony. Myślę, że dyrekcja parku dba o to, żeby też i misja parku i te informacje, które usłyszą turyści, były to informacje rzetelne. Czy Białowieski Park Narodowy, czy Biebrzański dla kandydatów organizuje specjalny kurs kończący się egzaminem i uzyskaniem, oczywiście po pozytywnym zdaniu egzaminu, licencją nadaną przez dyrektora danego parku narodowego, uprawniającą do oprowadzania turystów już po terenie rezerwatu.
Czyli to nie oznacza, że na przykład wy nie możecie czegoś takiego zrobić.
Możemy. I często tak stajemy.
I macie gronie ludzi, którzy mają prawo do oprowadzania, powiedzmy, po Białowieskim Parku, po Biebrzańskim Parku.
Po Białowieży to może trochę trudniej, bo tam jednak to środowisko wydaje mi się jest trochę hermetyczne, ale po Biebrzańskim Parku jak najbardziej.
Biebrzańskie też jest chyba hermetyczne, tam bardzo wielu jest przewodników. Znaczy być może oni należą do
część z nich należy do naszego oddziału.
Do oddziału.
Znaczy generalnie te egzaminy są dość trudne, ale jeżeli ktoś ma upór, chęć nauki, je zdaje.
Tak, nie wszyscy znają się na przyrodzie i ją lubią.
My też rozumiemy, że to jest ważne ze względów ekologicznych, że nie każdy sobie może wejść do rezerwatu ścisłego w Białowieży. Że tam rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachowywać, by tej przyrodzie nie szkodzić.
Ja tak jeszcze na moment wrócę do tego momentu deregulacji zawodów, bo faktycznie troszeczkę się obawialiśmy, co to będzie. No, rynek zostanie otwarty, więc nas zaleją tutaj po prostu przewodnicy.
Ceny
ktoś
usług
się obudzi, stwierdzi,
spadną.
Że dzisiaj będę przewodnikiem, będę oprowadzał po Białymstoku. Ale troszeczkę i ta przeszłość PTTK jako tej najstarszej organizacji, która zajmowała się szkoleniem przewodników, sprawia, że jest to marka kojarzona. Więc przewodnik PTTK na dzień dzisiejszy to jest ktoś, kto jest przede wszystkim po kursie. To też jest fajna rzecz, którą PTTK chciał, zarząd główny utrzymał, że pomimo tego, że nie ma takiego obowiązku, dalej te szkolenia prowadzi, bo po prostu ktoś, kto nosi tą odznakę, czyli legitymację przewodnika, jest osobą rzetelną, no dobrze to, sprawuje swój fach.
Jest to gwarancja. Czy przewodnik turystyczny to zawód, czy wciąż jeszcze pasja?
Dla niektórych już zawód, ale dla wielu ciągle pasja. Taka forma dorobienia
ale
sobie.
Ale z wyboru, czy z tego powodu, że w naszym regionie jeszcze nie można z tego żyć?
Coraz więcej osób z tego żyje w naszym regionie. Turystyka na Podlasiu rozwija się bardzo prężnie, natomiast chyba jeszcze daleko nam do takich regionów topowych w Polsce.
Na początku zawsze gdzieś jest ta pasja do regionu, czy pasja no do historii.
Musi być pasja, żeby akurat ten zawód wykonywać.
Która się z czasem, że tak powiem, materializuje i człowiek przystępuje po prostu, czy bierze udział w takim kursie przewodnickim, zostaje tym przewodnikiem. Jak się dalej ta droga zawodowa toczy, no to znamy różne opowieści, ale faktycznie tej turystyki jest coraz więcej, czy osób zajmujących się tak zawodowo turystyką jest coraz więcej. My nie jesteśmy Zakopanem, ale większość roku chyba już można tak oprzeć się na zarobkach z branży turystycznej.
No może nie większość roku jednak, bo sezon się kończy gdzieś tam w październiku, listopad już jest takim
spokojnym miesiącem.
Tak.
Właśnie to są te wybory, które przewodnik musi podejmować.
Jak to jest z tym sezonem turystycznym? Liczyliśmy, że nasze województwo da się wypromować turystycznie i że powinniśmy stawiać na turystykę, mając 4 parki narodowe. I ten sezon miał się wydłużać. Czy wydłużył się także już na ten okres zimowy przynajmniej trochę? Czy jeszcze zima to jest Białowieża? Raczej zimą chyba tak.
Tak jak mówiliśmy, to już nie nasze rewiry. Także dla nas z Białowieży, żeby wyżyć z Białowieży, byłoby ciężko. Mm-hmm. Przewodnikom z Białegostoku, powiedzmy.
Bez licencji parkowej.
Bez licencji parkowej. Oczywiście. No ja myślę, że tak, że sezon trwa, tak biorąc pod uwagę ostatnie lata, od kwietnia do końca października, tak bym powiedziała. I tutaj najwięcej można zarobić w maju, czerwcu i wrześniu, październiku, kiedy są wycieczki grupowe uczniów albo nauczycieli. W lipcu, w sierpniu to raczej są indywidualni turyści, a oni, jak wiadomo, mniej biorą przewodników, ponieważ to jest większy koszt wtedy. Jeśli ktoś pracuje przez cały sezon i codziennie czy co 2 dni oprowadza jakąś wycieczkę, to myślę, że może sobie odłożyć na zimę, na te suche miesiące. Natomiast bardzo wiele osób musi podejmować decyzję, czy pracować w pracy zawodowej i oprowadzać tylko dorywczo, czy właśnie zrezygnować z pracy, a poświęcić się tylko przewodnictwu. I wtedy to już troszeczkę jest bardziej stresująco.
Czy zwiększa się ta liczba turystów zainteresowanych naszym regionem? Czy coraz więcej jest tych wycieczek? Jakiś taki większy odzew, że są nadzieje na przyszłość?
Zdecydowanie tak. To nawet widać po liczbie autokarów, które parkują pod Pałacem Branickich. Jeszcze parę lat temu stał jeden, a teraz
nie chodzi o naszych turystów z naszego regionu, tylko z innych części Polski, czy nawet świata, prawda?
Dokładnie tak. Ja myślę, że w tej materii też dużo robią władze województwa, promując się na różnego rodzaju wydarzeniach. Troszeczkę też przyczyniło się do tego, że zmieniły się zasady wizowe, jeżeli chodzi o wyjazdy na Białoruś, więc ludzie często jadą czy na Białoruś, czy na Litwę, też zahaczają o ten Białystok, bo gdzieś coś o nim tam słyszeli. Czasami niestety jeszcze pokutuje taki mit, że w Białymstoku to tylko białe niedźwiedzie, nic więcej.
Drodzy Państwo,
to jest to absolutnie
mitów.
Nie jest prawda. Są, tak, są
nowe
mity. Taka historia.
Jest taki nowy trend wśród młodzieży. Najpierw Radom, teraz Białystok jest taki wyśmiewany ogólnie. Dzieciaki, które do nas przyjeżdżają gdzieś z Polski, no, mówią o tym, że teraz pół Polski się śmieje z Białegostoku, że Radom odchodzi w niepamięć i teraz my jesteśmy na topie.
Ale że co, baba z Radomia odchodzi? Czy...
Nie, no, że jesteśmy po prostu tacy, wiecie, przedziwni, jacyś tacy milion lat do tyłu. I...
Ale to też można wykorzystać swoją korzyść.
No tak, bo to możesz ściągnąć turystów, a turyści przyjeżdżają i są mile zaskoczeni, że Białystok wygląda...
Faktycznie tych turystów jest z roku na rok coraz więcej. My też jakby z czystej praktyki wiemy, bo tych grup więcej oprowadzamy i ja osobiście mogę powiedzieć, że nie spotkałem się z turystą, który nie byłby zachwycony. Po prostu tak. Każdy, kto przyjeżdża, mówi, wow, ten Białystok jest taki ładny. Opowiem taką historię z racji tego, że też Regionalny Oddział PTTK jest instytucją, która obsługuje punkt informacji turystycznej mieszczący się w bramie zegarowej Pałacu Branickich. Pewna rodzina gdzieś z centralnej Polski mówi tak... Wie pan co? Jak powiedzieliśmy rodzinie, że jedziemy do Białegostoku, to postukali się w głowę. Co wy tam będziecie robić? Natomiast będziemy ich teraz szczerze zachęcać, żeby przyjechali, bo Białystok jest czysty, spokojny, jest przepiękny i naprawdę ma dużo zabytków. Pomimo tego, że przewodnicy często używają takiego zaklęcia, proszę sobie wyobrazić, ale mamy co pokazać i mamy czym się chwalić.
Ludzie podkreślają to, że jesteśmy zielonym miastem, że jesteśmy bardzo czystym miastem, że te zabytki są świetnie wyeksponowane, że fajnie się po Białymstoku poruszać. No i te murale, które też przyciągają coraz więcej osób.
No bo to jest kwestia też pokazania Białegostoku, prawda? I czy przez władze miasta, czyli promocji Białegostoku, co można wypromować, na co zwrócić uwagę? Czego wam można życzyć na kolejne lata? Więcej turystów?
Tak, myślę, że więcej turystów jak najbardziej. Nieustającej pasji.
I cierpliwości.
I cierpliwości.
Więcej turystów, nieustającej pasji i cierpliwości. Tego życzymy, a dziś gośćmi w Ekosferze była Katarzyna Pierwienic, Izabela Czajkowska, Andrzej Tarasewicz z Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku, którego koło obchodzi jubileusz 20-lecia powstania. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień, już zapraszam.